I teraz czas na rozmowę o warcie, o rzece. Warcie teraz naszym rozmówcą będzie pan profesor Piotr Kowalczak, hydrolog, między innymi pośród licznych przejawów swojej działalności, zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej do spraw badawczych. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, my podróżujemy tak z nurtem warty, rozmawiamy także o warcie, ale przede wszystkim z takiego punktu widzenia kultury, historii, trochę czasem przyrody, turystyki. A jak patrzy na tą trzecią polską rzekę nauka?
Z wyraźnym zainteresowaniem, bo to jest rzeka, która ma bardzo ciekawą historię pod każdym względem, również w tych aspektach, które pan redaktor wymienił, ale dla mnie jako hydrologa jest wszystkim ciekawa jako obiekt, który może być przyczyną problemów z tytułu ich nadmiaru lub niedoboru wody, jak również potrzeby takiego codziennego wykorzystania jej zasobów. Także jeżeli chodzi o rzekę, no to można początek kilka ciekawostek. No trzecia rzeka w Polsce to wszyscy wiedzą, bo to mieliśmy na geografii, ale już tutaj powód jej długości, jest to druga pod względem długości rzeka w Polsce, no stała się przyczyną tego, że nacjonaliści, nie wiem jak nazwę, nacjonaliści właśnie warcianscy, uważają, że Odra powinna poniżej połączenia z Wartą, a więc tam w okolicach Kostrzyna dalej w kierunku Bałtyku nosić nazwę Warty, bo wynika to z różnic długości. Odra do tego miejsca jest rzeką krótszą, ale to tak, jeżeli chodzi o takie emocjonalne historie związane z rzeką. Nie wiem. Teraz, panie redaktorze, może jakieś pytania, bo chciałbym...
Dobrze. Najpierw, jeśli chodzi o genezę, jakby dlaczego, czemu Warta zawdzięcza taki swój kształt, taki bieg swego nurtu?
No to jest ukształtowanie Polski. Ono rozpoczyna bieg w takim bardzo ładnym, malowniczym miejscu, w Zawierciu. Kiedyś to się nazywa dzielnica osiedle Kromołów. To jest taka piękne miejsce. Sam źródło zostało zaznaczone budową kaplicy w tym miejscu. Dalej spływa sobie w taki sposób, że wykorzystuje maksymalnie ukształtowanie Polski, a wszystkie jej zmiany biegu wynikają z tego, że trafia na kolejną przeszkodę, która zmusza ją do zwrotu z kierunku południe, północ na bardziej zachodni. No, przykładem ostatecznym jest to jej wejście w okolicach Konina w koryto Doliny Berlińsko-Warszawskiej. A tak, no, ukształtowanie terenu. No, mamy również po drodze kilka ciekawostek, gdzie wykorzystano naturalne warunki, bardzo trudne na Niziu do budowy retencji, między innymi budowa największego na Śródlądziu zbiornika wodnego Jeziorsko. Również poszczególne dopływy. Każdy z nich nosi swoje dzieje osobno, w osobny sposób był wykorzystywany, stąd wykorzystując ich charakterystykę, narzucono im całkowicie inne normy, całkowicie inny sposób wykorzystania. Bardzo duży wpływ na rzekę miały wszystkie przekształcenia gospodarcze terenu, które właściwie rozpoczęły się w średniowieczu od masowego wyrębu drzew.
Pan profesor wspomniał tutaj o pewnych normach, o charakterystykach. Czy to jest tak, przepraszam, to będzie pytanie bardzo laickie, ale tej wody w Warcie jest za mało, za dużo, tyle ile trzeba?
Nie, wie pan, największe problemy to były z tym, że kiedyś Polska była krajem takim mocno zabagnionym, pełne lasów i tak dalej. No i w pewnym momencie zabrakło nam terenów pod rolnictwo. W związku z czym już od średniowiecza zaczęły się wyręby lasów, a potem po kolei różne akty związane z naszą niepodległością czy jej brakiem powodowały, że różna intensywność zagospodarowania zasobów wody, na przykład likwidacja pańszczyzny w Wielkopolsce spowodowała natychmiastowe parcie tych wolnych mas chłopskich na teren, próby zagospodarowania jeszcze większych terenów pod rolnictwem, co spowodowało masowe wyręby lasów i w związku z tym przekształcenia reżimu wodnego. Potem były okresy zaborów, kiedy jeszcze wpływów zaborów, kiedy wskutek kryzysu u naszych zaborców spowodowano to, że sprzedano większość lasów państwowych prywatnym posiadaczom. No a ci wykorzystali go zgodnie z zasadami interesu, po prostu wycięli to, co mogli. Potem sprawy odwodnień, to chyba najbardziej intensywne procesy w całej Polsce, które odbywały się właśnie w dorzeczu Warty tutaj najbardziej taką rzeką, no trochę tak poharataną, że to powiem, jest Notecz, na której przeprowadzono masowe odwodnienia w celu pozyskania terenów pod rolnictwo, ale także w celu unormowania spraw związanych z żeglugą. Tam między innymi wykonano połączenie Warty z Wisłą poprzez budowę kanału Bydgoskiego. Tam również wykonano prace regulacyjne dla potrzeb żeglugi i również dla potrzeb rolnictwa na terenie Górnej Noteci, która bardzo mocno wtedy ucierpiała z tego powodu, że nie wzięto pod uwagę, że tereny bagienne, dużej ilości torfu będą całkowicie inaczej reagować na odwodnienie jak normalna gleba. W związku z tym nastąpiła degradacja torfu i teren wokół kanałów rzeczek opadał o 3 metry, w niektórych miejscach jeszcze więcej. Mówi się, że system żeglugowy na terenie, nazwa go dzisiaj żeglugowy, ale ówczesny system żeglugowy, jest zawieszony w tej chwili w powietrzu i nie ma kontaktu z wodą taką, jak miał kiedyś.
Panie profesorze, jak nauka dzisiaj, jak hydrologia patrzy na sposób postępowania z takimi rzekami właśnie jak Warta? Czy należy dalej je regulować, czy należy starać się jakoś przynajmniej przywracać ten stan naturalny, o ile to w ogóle już możliwe?
Zadał pan pytanie niebezpieczne do hydrologa, bo już widzę tłumy protestujące pod domem, piszące mi różne obraźliwe hasła na płocie, ale jest taka w tej chwili historia, że musimy podjąć wreszcie jakieś ostateczne kroki związane z zagospodarowaniem naszych rzek. I tutaj są dwa takie nurty. Jeden nurt to jest ten typowo zielony, taki ekologiczny, który mówi, że należałoby rzeki zostawić same sobie. Niech one sobie tam płyną tak, jak kiedyś płynęły w przeszłości i wszystko będzie okej, będą się rozwijać stosunki wodne zgodnie z potrzebami przyrody. No, a druga rzecz, no, troszeczkę się rozrastamy jako naród, troszeczkę nasze wymagania wzrastają, jeżeli chodzi o zasoby, o potrzeby wykorzystania zasobów wodnych. Mamy większe potrzeby wodne po prostu i to wymaga zwiększenia ilości zasobów dyspozycyjnych. Polska, mówimy zawsze o tym, że jest krajem, który posiada najmniejsze zasoby wodne w Europie, albo jedne z najmniejszych zasobów w Europie, niesłusznie porównują zresztą to z Egiptem. I tutaj jest taka historia, że my jednocześnie całą wodę, którą mamy na naszym terenie, spuszczamy w sposób bezproduktywny do morza. Nie mamy możliwości sterowania tym odpływem, jako jeden z nielicznych krajów europejskich. Jest tu duża sprzeczność, w związku z tym powstaje druga koncepcja zagospodarowania wód w sposób nawet dążący do kanalizacji. To jest związane obecnie z nowym planem rządu, który chce rzeki kanalizować, aby udostępnić w żegludze. No i oczywiście, jeżeli tej wody będzie tyle i ona będzie podpięczona, to oczywiście wzrosną możliwości zagospodarowania tej wody dla potrzeb innych użytkowników, w szczególności rolnictwa, zaopatrzenia wody ludności itd. Te rzeczy będą stanowiły na pewno w tej chwili wielki problem, wielki obszar wielkiego sporu, ale ponieważ dobrze by było, żeby tak jak tradycyjnie we wszystkich sporach w Polsce nie był to spór typu politycznego, a dobrze by to przybrało spór taki związany z realizacją czegoś, obiektu. Ja tutaj widzę bardzo duży potencjał, dlatego że gdybyśmy wykorzystali wielkie zasoby intelektualne, tak zwanych wodziarzy, tych, co się opierają z taką bardziej gospodarczym zagospodarowaniem wody, a ekologów i przyrodników też w środowisku posiadających potężną wiedzę i gdyby siły, talenta organizacyjne i umysłowe tychże środowisk były skierowane w kierunku współpracy, budowy czegoś nowego, a nie w kierunku bezproduktownego sporu, jest to duża szansa, że możemy w tym kraju doprowadzić do dużych przekształceń, niekoniecznie niszcząc środowisko, a dając duże zasoby dyspozycyjne do gospodarowania w tym kraju.
I w ten sposób rozmowę, którą zaczęliśmy od rzeki, zakończyliśmy apelem, może nie politycznym, ale takim nie tylko rzeki dotyczącym. Panie profesorze, w tej chwili rozmowy będziemy już kończyć, ale tutaj wiem, że pan wśród swoich prac ma między innymi opracowania dotyczące wpływu klimatu na gospodarkę wodną, a także suszy na obszarze polskich, ich przyczyn i skutków, więc myślę, że będzie jeszcze okazja, żebyśmy porozmawiali o tych sprawach radiowo.
Tak jest. Polecam się. Jestem do dyspozycji pana redaktora.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Naszym rozmówcą był pan profesor Piotr Kowalczak, profesor z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego, hydrolog, który tam jest zastępcą do spraw badawczych. Dziękujemy bardzo za tą rozmowę. Jest godzina 9:17. Radio Poranku. Godzina 9:17. W naszym studiu jest kolejny gość, pan Piotr Majer, wiceburmistrz Uniejowa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w słonecznym Uniejowie.
W jednej z miejscowości, przez którą przejeżdżaliśmy, kiedy pytaliśmy się tam obywateli, co sądzą o lokalnym burmistrzu, powiedziano nam, że nie będą mówić, bo nie mówi się o nieobecnych, ale ja teraz o nieobecnych zapytam, kto jest burmistrzem Uniejowa?
Burmistrzem jest Józef Kaczmarek. Jest wspaniałym burmistrzem.
Jak długo, ile kadencji?
Bodajże od 2004 roku. Czyli bardzo długo.
2004 roku, kilkanaście lat, to już jest cała epoka. No to w związku z tym rozumiem, że jako członek ekipy burmistrza, który już jest tyle czasu, może pan odpowiadać w pełni za aktualny stan Uniejowa. Proszę opisać to miasto. Tak
postaram się. No Uniejów leży w centrum Polski, także blisko nam i blisko do nas, do przeróżnych miejsc. Bazujemy na wodzie termalnej. Jesteśmy najmłodszym uzdrowiskiem termalnym od 2012 roku. Pozyskujemy sporo środków unijnych. Choć jesteśmy bardzo małym miastem, ponieważ tylko 3,5 tysiąca ludzi, gmina ma 7 tysięcy, także jak na tak małe miasto, to bardzo duża aktywność i samorządu, i mieszkańców.
Ta aktywność się w czym przejawia, w jakich obszarach zawodowych?
Myślę, że na pewno wsparcie w naszych projektach, tak? Bo są to projekty milionowe już teraz, a kiedyś marzyliśmy tylko o projektach na przykład 10-milionowych, a teraz już są projekty ponad 100-milionowe nawet. Dlatego też jest to wsparcie i rady przede wszystkim, ale też mieszkańców, którzy uwierzyli w sam Uniejów, w sam produkt już teraz marki Uniejów.
Pan mówi projekty 100-milionowe, skąd te miliony się czerpie?
Pozyskujemy je, są to środki zewnętrzne. Przy tak małym budżecie jak 20 milionów naprawdę jest to gimnastyka finansowa, ale naprawdę nam się to udaje. Jesteśmy liderami w pozyskiwaniu środków unijnych w tak małych gminach miejsko-wiejskich.
Nie spotkałem jeszcze po drodze miejscowości, której włodarze by nie mówili, że są liderami sami. Liderzy są w Polsce, to oczywiście bardzo dobrze. A jak wygląda stan zadłużenia w takim razie?
Zadłużenie jest małe, bo zrealizowaliśmy tak naprawdę od 2004 roku inwestycji za ponad 400 milionów, a nasze zadłużenie to około 12 milionów. Także cała infrastruktura, która została tu już u nas, jest u nas i będzie dla nas, i dla mieszkańców, i dla turystów. Także znikome zadłużenie około 12 milionów.
Mamy czas reformy edukacji? Jak Uniejów sobie poradził z tym procesem?
Uniejów doskonale poradził sobie z reformą edukacji. Jestem sam odpowiedzialny za oświatę, dlatego też uważam, że przeprowadziliśmy to wzorowo. No nie mieliśmy wielu problemów związanych z przenoszeniem szkół, bo mamy gimnazjum, mamy dwie szkoły wiejskie, jedną szkołę stowarzyszeniową, dlatego też umiejętnie przeszliśmy przez tą całą procedurę.
A jeśli chodzi o sytuację demograficzną Uniejową, jeśli chodzi o to, jak czy to tutaj młodzi ludzie tutaj raczej zostają, czy raczej stąd wyjeżdżają?
Wiadomo, że to problem wielu małych miejscowości, ale my jesteśmy naprawdę dobrze położeni, jesteśmy blisko Łodzi, także i nasza młodzież może studiować czy w Łodzi, czy w Poznaniu, czy w Warszawie, może czy dziennie, czy zaocznie. Ci ludzie tu wracają, widzą, co się dzieje, też czy ich rodzice, czy oni sami inwestują w Uniejów.
Wracają, ale wracają dokąd? Jakie mają te możliwości pracy?
Możliwości czy w zarządzaniu, czy w hotelarstwie, czy w turystyce, także tego jest już coraz więcej.
Proszę, bliżej mikrofon.
W samym terenie gminy Uniejów to około 1000 miejsc noclegowych, w tym 500 miejsc hotelowych, już to są hotele 3-4 gwiazdkowe, natomiast też rozwija się mocno agroturystyka, czy miejsca, gdzie sami mieszkańcy inwestują w swoje domy czy mieszkania i wynajmują je.
No dobrze, a czy coś się produkuje, czy coś się wytwarza, bo jednak na tym przede wszystkim opiera się gospodarka.
Tak, jak najbardziej w miejscowości Wielenin, jest dość duża fabryka Kaflex, jest to kapitał włoski, która zatrudnia ponad 500 osób, teraz cały czas się rozbudowuje, dotrudnia osoby, także te są możliwości pracowania dla dużych korporacji.
To może poszukajmy jakichś problemów w takim razie w Unii Europejskiej, no bo życie nigdy nie jest idealne, są zapewne jakieś problemy, wyzwania.
Na pewno są problemy, staramy się je rozwiązywać jak najlepiej, pomagać mieszkańcom, a myślę, że problemy miejskie to, czy gminne, to na pewno mieszkania socjalne, komunalne, tego na pewno brakuje, choć przez 4 lata wybudowaliśmy około 130 mieszkań, oddaliśmy je, w tym 20 mieszkań komunalnych. Myślę, że jesteśmy ewenementem w skali kraju, jeśli chodzi o to budownictwo, bo budujemy z trzecim kurkiem, czyli każdy z mieszkańców ma wodę termalną u siebie w domu.
A pan kim jest właśnie z zawodu?
Jestem administratywistą.
Administratywistą? Kto to jest administratywista?
Jestem po administracji.
Tutaj na Uniwersytecie Łódzkim, tak?
Tak.
I dlaczego pan związał akurat się z samorządem?
To znaczy związałem się z samorządem. Ja ogólnie jestem łodzianinem, który na tym terenie jest już od ponad 11 lat. W powiecie poddębickim. 7 lat byłem wiceburmistrzem Poddębic. 3 lata jestem wiceburmistrzem Uniejowa. Poddębice to też taka bliska nam miejscowość, choć podobna też również na budowane są inwestycje na bazie wód termalnych, ale ten potencjał zupełnie nie jest wykorzystany, tak jak w Uniejowie.
Dlaczego nie jest wykorzystany?
Myślę, że to zależy też od władzy, od podejścia, od myślenia, od strategii. Dlatego też dużo przed Poddębicami, ale jeszcze sporo muszą popracować.
Studiował pan nauki administracyjne, jakby powiedziano, w XIX wieku. Pracuje pan w samorządzie, czyli jest pan człowiekiem zainteresowanym sprawami publicznymi. Jak pan patrzy na politykę krajową, na te spory, których możemy posłuchać w wiadomościach?
Zawsze w samorządzie, czy w Uniowie, czy gdziekolwiek mówimy o tym, że jesteśmy troszkę z daleka od tej polityki, bo uprawiamy gdzieś tu lokalną swoją politykę. Myślę, że wiele rzeczy, które się dzieje, chociażby 500+, myślę, że to dobry pomysł. My sami też jako miasto chcielibyśmy zainwestować w Mieszkania Plus. Rozważamy właśnie też podłączenie pod bloki 500+ wody termalnej.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Piotr Majer, wiceburmistrz Uniejowa, był naszym gościem. Może pan coś powiedzieć na zakończenie oczywiście.
Dziękuję. Zapraszam wszystkich turystów, wszystkich państwa do Uniejowa. Naprawdę warto. Dziękuję.